Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, których temat brzmi 1914-2014 od szkoły małego robotnika założonej przez błogosławionego Jakuba Alberionego do rodziny świętego Pawła. Zatem dzisiaj gościmy przedstawicieli tejże rodziny. Są z nami ksiądz Bogusław Zeman, prowincjał paulistów, czyli Towarzystwa Świętego Pawła.
Cześć Boże, witam pięknie.
Siostra Agnieszka Łukasik, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła. Szczęść Boże. Ksiądz Tomasz Wasilewski, także paulista.
Tak, szczęść Boże.
I siostra Dolores Nowak, siostry uczennice Boskiego Mistrza.
Boże, tak.
Jak słyszymy, są pauliści, paulistki i siostra uczennica Boskiego Mistrza, ale też rodzina świętego Pawła, tak?
Tak, nawet czasami też na nas mówią potocznie paulistki, myląc czasami nasze zgromadzenia, ale pełna nazwa siostry uczennicy Boskiego Mistrza.
Dobrze, to...
I to jeszcze nie cała rodzina, trzeba powiedzieć, bo nas wszystkich jest 10 instytutów i zgromadzeń w całej rodzinie, także tu jest jedynie delegacja z sióstr innych zgromadzeń, które jeszcze są w Polsce, są siostry apostolinki, siostry Matki Bożej, Królowej Apostołów i jeszcze siostry pasterzanki, których niestety w Polsce nie ma. Także z zakonnych zgromadzeń jest nas 4 zgromadzenia, instytuty w Polsce.
A 10 w sumie w rodzinie?
10 wszystkich.
Proszę księdza, no to proszę powiedzieć, wszystkie te zgromadzenia założył błogosławiony Jakub Alberione?
Tak, tak. Jest jednym z największych zakonodawców XX wieku.
No to powiedzmy kilka słów na jego temat.
Kilku słów nie da się powiedzieć zdecydowanie, bo jest to postać tak barwna i niezwykła. Nazywany jest prorokiem mediów masowych, apostołem XX wieku. Osobą, która, jak sam mówił o nim Paweł VI, błogosławiony, jest człowiekiem, który dał Kościołowi nowe środki wyrazu i ewangelizacji. A wszystko zaczęło się bardzo skromnie, jak to zwykle w takich wypadkach, po Bożemu, tak? Czyli Pan Bóg wybiera osoby małe, osoby nic nieznaczące. Tak było z Jakubem Alberionem. Urodził się w 1884 roku w ubogiej rodzinie rolników, nawet nie posiadających własnej ziemi, czyli byli raczej wyrobnikami rolniczymi, tak? Czyli byli wynajmowani, czy wynajmowali się do pracy na cudzej roli. Jako jedno z 5 dzieci. Był od samego początku swojego życia fizycznie osobą tak wątłą, że zaraz na drugi dzień został ochrzczony w obawie, że nie przeżyje dłużej. I tak się rozpoczęła ta piękna historia. Ostatecznie umarł, mając 86 lat. Nikt się nie spodziewał, że tak długo będzie żył. Już w wieku swoim dorosłym dorósł, jeżeli chodzi o wzrost, zaledwie do 1,50 m, więc drobiazg, mały, chory, z ciągle odnawiającą się gruźlicą, ale człowiek, którego Pan Bóg wybrał i który odpowiedział na to wyzwanie. Właściwie taką datą pierwszą, od której my liczymy historię rodziny świętego Pawła, nie jeszcze jako instytucji, bo to dopiero stało się w 1914 roku, ale jako inspiracji Bożej, to przytaczamy, zresztą sam to uczynił założyciel w historii charyzmatycznej, noc przełomu wieków XIX i XX. Był wtedy klerykiem w seminarium w Albie, w północnych Włoszech, w Piemoncie. I tam, zgodnie z prośbą papieża, odbywała się msza święta o północy w katedrze i później adoracja Najświętszego Sakramentu. Taka była wola papieża, by ten nowy wiek rozpocząć z Jezusem Eucharystycznym. Klerycy mogli pozostać na modlitwie, jak długo chcieli, więc Jakub został 4 godziny po mszy świętej. I jak sam opisuje, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, zobaczył światło wychodzące z hostii, w którym zrozumiał pragnienie wielkiego papieża Leona XIII, zrozumiał naukę społeczną Kościoła, która wtedy się dopiero rodziła, i usłyszał pragnienie Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy. To pragnienie tak głęboko wpadło mu do serca, że założyciel przyjął je za swoje. I poczuł się zobowiązany, tak o tym pisze, do uczynienia czegoś dla ludzi i Kościoła nowego wieku. Jeszcze nie wiedział, co to będzie, ale już wtedy wiedział, że coś trzeba zrobić. Później Pan Bóg tak go prowadził, że powolutku odnajdywał te odpowiedzi, jak w jakiej formie, co to powinno być. I jakby takim też znakiem Bożym dla niego było, kiedy biskup Alby, Franciszek Re, w 1913 roku powierzył mu opiekę nad dziennikiem diecezjalnym, Gazeta d'Alba, upadającym, zadłużonym, I założyciel odczytał to jako wezwanie do tego, by zająć się dobrym drukiem w Kościele, czyli by wykorzystać ten środek do promowania religii chrześcijańskiej, do głoszenia Ewangelii, do ewangelizacji.
A jak dobry druk, to pewnie i szkoła drukarska, którą założył
to była naturalna konsekwencja.
W 1914, bo to jest ten rok, kiedy już datujemy taką no, pewną instytucję, tak, związaną z rodziną świętego Pawła. Ale gdy mówimy o założycielu, to jestem ciekaw też, jak ten charyzmat założyciela pociągnął każdego z was, kochane siostry, księże Tomaszu. Co was zachwyciło w błogosławionym Jakubie?
Ja myślę, że to, co mi się bardzo podobało na samym początku, to właśnie ten jego zapał głoszenia Ewangelii. On jakby, można powiedzieć, był niespokojny, nie mógł wysiedzieć, żeby nie zrozumieć, co może zrobić dla ówczesnych ludzi, dla współczesnych jemu ludzi. Bo też warto zwrócić uwagę na pewien kontekst, w którym żył. To znaczy pod koniec XIX wieku Włochy jako państwo się zjednoczyło. Tam też były takie silne prądy myślenia, przeciwne też Kościołowi. Katolicy do pewnego momentu byli też troszkę wycofani z życia publicznego. I on odczuwał też taką potrzebę właśnie obrony Kościoła. W tym sensie, że już wtedy, to było 100 lat temu, a już wtedy on widział, że ludzie odchodzą od Kościoła. I dlatego stwierdził, że Kościół musi pójść do ludzi. Musi wyjść, żeby każdemu, a zwłaszcza tym, którzy nie znają, czy zapomnieli o Jezusie, żeby o Nim przypomnieć, czy Go zanieść. I stąd właśnie ta idea dobrego druku. Prasa, gazeta, którą człowiek czyta codziennie, on porównywał na przykład do homilii księdza. Księdza człowiek słyszy wierzący raz w tygodniu, na przykład na niedzielnej mszy, a jeśli czyta codziennie gazetę, to ta gazeta codziennie go kształtuje. I dlatego mówił, musi człowiek dostać gazetę, w której jest dobro, w której jest przesłanie Ewangelii. I właśnie ten zapał w głoszeniu Ewangelii dla mnie był czymś takim bardzo odkrywczym i fascynującym, bo on całe swoje życie poświęcił właśnie, ciągle zastanawiał się, co jeszcze nowego, jaki nowy środek techniczny, który daje nam postęp, wykorzystać do tego, żeby nieść ludziom Ewangelię.
A siostra Agnieszka?
Mnie, co bardzo zachwyca właśnie w naszym założycielu, jest ten duch świętego Pawła, który przejął tą fascynację postacią apostoła narodów. Dla mnie to było takim niesamowitym odkryciem, że właśnie on pragnął, aby właśnie uznawać świętego Pawła za założyciela naszej rodziny, że jak gdyby cały oddał się tej postaci i pragnął, żebyśmy żyli tak jak on, jak święty Paweł, gdyby żył dzisiaj. I stąd właśnie nam polecał, aby pisać, aby podróżować, aby jak najdalej podążać, żeby zdobyć ludzi dla Chrystusa. Dlatego serce Pawła jest sercem Jezusa Chrystusa. Stąd właśnie ta pasja dla świętego Pawła. A drugą taką pasją, która też mnie ujęła, to taką niesamowite zaangażowanie, widział niesamowite zaangażowanie kobiety w Kościele, nie tylko w rodzinie, nie tylko w społeczeństwie, ale również w Kościele. Widział, że kobieta może też wiele dobrego uczynić w Kościele. Stąd tak jak w każdej rodzinie jest ojciec, tak samo też w naszej rodzinie jest również matka. Już od początku myślał też o kobiecie, która by właśnie zachłysnęła się tą pasją świętego Pawła i stąd właśnie mamy też taką siostrę Tekle Merlo. My ją uważamy za naszą pierwszą przełożoną generalną. Ona jak gdyby poszła śladami naszego księdza założyciela.
A czy parytety są zachowane w waszej rodzinie? Jak to wygląda?
Na początku
trudno mówić o parytetach. Wtedy nie było jeszcze takiego problemu w ogóle. Natomiast to jest temat, który siostra Agnieszka poruszyła, w ogóle cudowny. Założyciel i kobiety. Jego koncepcja, idea, co kobieta może zrobić. Jak bardzo kobieta jest potrzebna mężczyźnie. Także księdzu, zakonnikowi, ale w sensie jako uzupełnienie w misji apostolskiej, uzupełnienie w misji ewangelizacyjnej. Jak bardzo potrzeba tu współpracy mężczyzn i kobiet. Napisał na ten temat już w 1913 roku książkę. Jakby to jest w ogóle rewolucja według mnie. Kobieta złączona z kapłańską gorliwością. A to jest ogromny temat, nie chciałbym tutaj go rozwijać, gdzieś chyba, że będzie okazja.
Będziemy
jeszcze,
mieli, tak, myślę, pewnie jeszcze, by o tym porozmawiać, bo to jest ważne i nawet z punktu widzenia różnego rodzaju takich psztyczków dawanych Kościołowi, że nie dowartościowuje kobiet, że nie docenia roli kobiety, to myślę, że tutaj jak najbardziej ten temat
ksiądz Alberione jest niesamowity w tym.
Ale przejdźmy do siostry Dolores.
Ja swoją osobą mogę trochę przekierować temat naszej rozmowy, bo oprócz tego, że założyciel na wielu polach działalności Kościoła, zwłaszcza apostolskiej, no, dał swój wkład i właściwie no, wytyczył wręcz nowe drogi jako prorok. My często mówimy, że wyprzedził myśl Kościoła w wielu aspektach, no, przynajmniej o 50 lat. No, na tym chyba polega też geniusz świętych i geniusz działania Ducha Świętego w ludziach. I nasze zgromadzenie, moje zgromadzenie jest też tego przykładem, ponieważ te akurat przedstawiciele tych zgromadzeń mają bardzo podobny apostolat, czyli działalność apostolską. Zapewne za chwilę o tym powiemy. Głównie jest to właśnie skoncentrowane na tej działalności wydawniczej i głoszeniu Ewangelii za pomocą mediów. Oczywiście założyciel zaczynał od takich, jakie były w jego czasie dostępne. Natomiast idąc dalej śladami geniuszu kobiety, który odkrył założyciel, nie był to jego pomysł, bo praktycznie naśladował w tym już Pana Jezusa, a potem także świętego Pawła. Naszemu zgromadzeniu założyciel dał jeszcze taki bardzo szczególny, nadał koloryt i misję. Od początku, nawet wcześniej, jeszcze nim powstali pauliści, myślał już o zgromadzeniu albo o grupie osób, która za te dzieła czysto czynne, czystą działalność apostolską będzie się po prostu modlić. Więc moje zgromadzenie w całej naszej rodzinie świętego Pawła ma taką szczególną misję właśnie modlitwy, wręcz taki ma rys kontemplacyjny. I jak ojciec pytał nas, co nas ujęło, nasz osoby konkretnie w wybraniu księdza Jakuba Alberione, czy co nas w nim pociągnęło. Ja nie znałam księdza Jakuba Alberionego, wstępując do zgromadzenia, natomiast znałam właśnie moje siostry i nasz charyzmat. A więc, tak jak powiedziałam, ta misja kontemplacyjna, czy misja modlitwy, wyraża się przede wszystkim w wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Będąc zgromadzeniem czynnym, czyli niezamkniętym, klauzurowym, mamy wystawionego Pana Jezusa w naszych kaplicach non-stop, także i w nocy. Siostry zmieniają się w turnusach na adoracji. I to, co jest szczególne, bo wszystkie zgromadzenia się modlą, jest to zasadnicze zadanie też zakonników życia konsekrowanego w Kościele, żeby być znakiem modlitwy. Natomiast nasze zgromadzenie przeżywa to jako apostolstwo. Tę modlitwę przed Najświętszym Sakramentem traktujemy jako nasze szczególne zadanie, czyli no, tak jak to założyciel często nam tłumaczył na samym początku, tym pierwszym siostrom, tak jak inna siostra idzie do katechezy, do chorych, tak wy idziecie przed Najświętszy Sakrament, przed Chrystusa, aby przynosić Mu potrzeby całego świata, także przynosić potrzeby, bolączki i trudy apostołów, którzy posługują się mass mediami.
I często ojcowie też są w tej modlitwie gdzieś włączeni.
Tak a propos właśnie, nie chciałam przerywać, ale jadąc tutaj do telewizji, do radia, tak sobie pomyślałam, mówię, Panie Boże, no bardzo to ciekawe, że właśnie nasza rodzina, która przez założyciela praktycznie zapoczątkowała w Kościele ten apostolat mediami, właśnie ma możliwość dzisiaj o tym mówić w mediach. Także bardzo się z tego cieszę. I to właściwie chyba właśnie ta adoracja, wracając do mojego powołania, była takim czynnikiem decydującym. Widząc właśnie siostry modlące się, pochodzę też z parafii, gdzie siostry akurat pracowały i też miały te adoracje Najświętszego Sakramentu. To było dla mnie niesamowitym doświadczeniem od dziecka. I druga może rzecz, to, którą też naszemu zgromadzeniu założyciel zostawił, to jest misja i apostolat kapłański. Nawiązując do tego dzieła, o którym wspominał ksiądz Bogusław, kobiety włączonej w apostolat kapłanów, założyciel też zlecił naszemu zgromadzeniu i opiekę duchową nad kapłanami, w sensie modlitwy, towarzyszenia kapłanom na wszystkich etapach ich powołania, począwszy od rozeznania tego powołania, od seminarium, po ich misję apostolską, działalność, aż po opiekę nad kapłanami, którzy już są u schyłku swojego życia, już nie działają apostolsko, nie ewangelizują, więc też mamy takie domy dla kapłanów już starszych, chorych. I trzecia misja, która też zawsze mnie pociągała, którą ma też nasze zgromadzenie, zobaczmy jakie bogactwo, to jest zadanie liturgiczne w Kościele. Myślę, że jeszcze będzie też czas o tym, żeby powiedzieć, ale założyciel, widząc właśnie ten geniusz kobiet, jej wrażliwość na piękno, jej wrażliwość na rzeczy duchowe, zlecił nam też właśnie troskę o liturgię w Kościele. Począwszy od przygotowywania wszystkich parametrów liturgicznych, które służą do sprawowania liturgii, aż po wystrój kościołów, projektowanie kościołów, po zajmowanie się muzyką liturgiczną, co akurat jest też szczególnie moim udziałem, bo akurat mam przygotowanie w tym kierunku i zajmuję się też muzyką liturgiczną.
Czyli kobieta, która posiada taki szczególny zmysł piękna.
Piękna, tak, tak.
A Bóg jest piękny.
Właśnie.
A jeszcze tym bardziej, jak siostry w Boga wpatrują się w świętej hostii, no to to piękne.
Chyba ojciec czytał naszego ojca założyciela, bo właśnie dokładnie tak to tłumaczył. Wy, które przebywacie z Jezusem tyle czasu, gdzie macie możliwość czerpać z tych darów łaski, jakie Bóg nam zostawił w swoim słowie, w liturgii, on powiedział, macie tak przepełnione serce, że nie jest możliwe, żebyście zachowały to tylko dla siebie. Musicie to przelać na sztukę wszelkiego rodzaju. I stąd zrodziło się całe nasze apostolstwo.
A w roku 1914 sztuka drukarska i mały robotnik.
Szkoła małego robotnika, tak.
Od tego się zaczęło, tak?
Taki był skromny początek. Jakby to była też konsekwencja tego kroku biskupa albejskiego, który zlecił założycielowi zajęcie się tygodnikiem. Trzeba było to jakoś też formalnie i w praktyce zrobić. Więc postanowił założyć szkołę. W myśli pewnie miał już zgromadzenie, bo kiedy czytamy też jego zapiski odnośnie do historii charyzmatycznej, to znajdujemy tam takie uwagi założyciela, w których mówi, że zastanawiał się, jak ten temat ugryźć i stwierdził, że do tego apostolstwa nie wystarczy grupa świeckich osób, że potrzeba zakonników i zakonnic, które byłyby w pełni oddane temu dziełu, które prowadziłyby życie duchowe, które będzie też inspiracją i podstawą do tej działalności i które się temu poświęcą absolutnie. Więc pewnie już miał taką myśl. Natomiast rozpoczęło się 20 sierpnia 1914 roku, kiedy w wynajętym mieszkaniu sprowadziło się dwóch pierwszych chłopców i założyciel po godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą odprawił, pobłogosławił to mieszkanie i tak się zaczęło. Powoli zaczęli ściągać do tego miejsca także inni chłopcy, szukając przede wszystkim wykształcenia. Bo na początku jakby ten rys był podstawowy. To była szkoła drukarska, tak? Chłopaki mogli przychodzić i uczyli się sztuki drukarskiej. W międzyczasie uzupełniali także swoje wykształcenie, bo także wykłady na poziomie gimnazjum były wtedy prowadzone, oprócz zajęć praktycznych z drukarstwa. Ale już im założyciel tam wiele mówił na temat znaczenia druku dziś w Kościele dla misji Kościoła i wiele mówił na temat tego, że my nie będziemy pracować dla pieniędzy, dla chwały swojej, dla tego, żeby drukować nie wiadomo jak cenne i piękne rzeczy. My chcemy pracować dla Pana Boga. Jakby to będzie charakterystyka tej szkoły i uczniów, którzy stąd wychodzą. Powoli okazało się, że także myślę z powodów społecznych, bo początek XX wieku to nie jest łatwy okres w historii Włoch, panuje ogólnie bieda, w Piemoncie bardzo było to także odczuwalne, więc także możliwość zdobycia jakiegoś zawodu była bardzo ceniona, więc też z tego powodu wiele osób przychodziło do założyciela chcąc zdobyć wykształcenie i zawód, natomiast w międzyczasie zarażali się tą ideą i tym pragnieniem poświęcenia siebie w tej służbie konkretnej. I powolutku tak się dzieło rozrastało, przybywało tych chłopaków, także w szczytowym okresie w Albie było po 600-700 kleryków, wtedy tak się ich nazywało, bo wtedy te osoby, które przychodziły do szkoły już jakby formalnie wstępowały do zgromadzenia w wieku 11, 12, 13 lat. To była wtedy praktyka powszechna.
Ale też wkrótce, bo kilka miesięcy po tym, jak powołał szkołę dla chłopców drukarską, to postanowił zaprosić również dziewczęta.
Tak. Nie mogło być inaczej.
Tak, zgadza się, nie mogło być inaczej. Już od razu też myślał o dziewczynach, ale po prostu na początku chciał uzbierać chłopców, a później szukał dziewczyn, które by jak gdyby na początku znalazł taką panią katechetkę i założył szkołę feminile, to się nazywało, czyli dla kobiet. I szukał krawcowej, która by jak gdyby pomagała w tej pracowni. I w seminarium dowiedział się od jednego księdza, że właśnie ten ksiądz ma siostrę, która jest wykształconą krawcową. I postanowił ksiądz Alberione spotkać się z tą dziewczyną. Była to właśnie Teresa Merlo, która później przyjęła nazwę Tekla Merlo. I w ten sposób założył właśnie tą pracownię dla kobiet. Po 3 latach okazało się, że ksiądz biskup zaprosił księdza Alberionego, żeby ktoś pociągnął gazetę, która już podupadła w Suzie, to jest Valsusa. I ksiądz Alberione postanowił, że to właśnie te dziewczyny zajmą się tą gazetą i wysłał je do Suzy, do kolejnego miasta. Tamte dziewczyny biedne nie znały się na druku, ale wcześniej przypatrywały się, jak chłopcy to robią, pomagały im. I w ten sposób również zaczęła się ta przygoda z apostolstwem dobrego druku również w naszym zgromadzeniu dla tych dziewcząt.
To było też niezwykłe. Założyciel nie mógł od razu zaproponować dziewczynom taką pracę, bo to było wtedy dość niezwykłe. Natomiast zgromadził dziewczyny, pozwolił się im przyjrzeć i kiedy nadarzyła się okazja, to z pracowni krawieckiej dziewczyny zajęły się drugim. Tak
zostało. To myślę, jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki bardzo ważny chyba rys naszego założyciela, że owszem, chodziło o dowartościowanie czy odkrycie tego geniuszu, ewangelicznego geniuszu kobiety, ale też mi się wydaje, że to jest obrazem ogromnego pragnienia założyciela, aby włączyć w misję ewangelizacyjną, aby przede wszystkim też włączyć w możliwość życia Panem Bogiem, w możliwość konsekracji, w możliwość tej intymnej więzi z Panem Bogiem wszystkich. Za chwilę pewnie też powiemy jeszcze o innych instytutach, które potem powstały, bo oprócz włączenia w dzieło ewangelizacji kobiet, co my dzisiaj sobie tak o tym spokojnie mówimy, ale musimy zdać sobie sprawę, że w tamtych czasach to założyciel też to okupił, tę swoją myśl, wręcz różnymi prześladowaniami i to była rewolucyjna idea. A potem kolejną rewolucyjną ideą, którą też wyprzedził myśl wręcz soboru potem Watykańskiego II, było też zaangażowanie w ogóle osób świeckich i w ogóle w całą rzeczywistość konsekracji, bo stworzył jeszcze kolejne instytuty świeckie życia konsekrowanego. I w dzieło ewangelizacji także.
Jak te instytuty się pojawiały? Bo tak, najpierw rozumiem z chłopaków zgromadzonych do druku, żeby apostołować przez druk, czyli ówczesne takie media, te podstawowe, żeby dotrzeć pod strzechy z dobrą nowiną, gdy ludzie może niekoniecznie, tak jak mówił ksiądz Tomasz, przychodzą do kościoła albo przychodzą raz na tydzień, to tutaj mają możliwość kontaktu z Ewangelią czy dobrym słowem, generalnie rzecz ujmując, każdego dnia. Później były siostry świętego Pawła, jak dalej to?
Przespączkowanie.
Kolejnym etapem było zaangażowanie świeckich, bo już w 1917 roku założył takie Stowarzyszenie Współpracowników Świeckich.
Czyli 3 lata później.
Tak, które istnieje do dzisiaj. Jest też elementem, jakby jednym z instytutów rodziny świętego Pawła. Myślę, że warto podkreślić jeszcze w tym kontekście słowa, które nasz założyciel mówił, że wróg, czy też zło, które jest na świecie, zwycięży, jeśli znajdzie nas podzielonych. Natomiast zwycięstwo nasze, Kościoła, Chrystusa, jest w naszej jedności. I dlatego tak bardzo zależało mu właśnie na jednoczeniu różnych sił, różnych tych podmiotów życia w Kościele, świeckich, osób konsekrowanych, sióstr, mężczyzn, kobiet, żebyśmy wszyscy razem pełnili w takiej czy innej formie to jedno dzieło I w ten sposób będziemy zjednoczeni. W ten sposób możemy więcej. W ten sposób mamy jakby większą siłę, można też powiedzieć, przebicia. I właśnie dlatego też zaczął gromadzić już od samego początku współpracowników świeckich. Zresztą pierwsze dwie maszyny drukarskie zakupił za pieniądze, które dostał od świeckiej osoby, bo nie miał takich pieniędzy. I my też to traktujemy jako takie początki, które widzimy w kontekście Betlejem. Jezus swoją wielką misję i zbawienie świata zaczął od żłóbka, w którym nie było nic. Jego rodzice nie mogli nawet w godnych warunkach przyjąć go na świat ze względu na tą podróż. Podobnie w naszej historii, tak to widzimy, że właśnie na początku nie było tak naprawdę nic. Była wola Boża i człowiek, nasz założyciel, który zechciał na nią odpowiedzieć. Ale krok po kroku, dzięki także pomocy świeckich ludzi, właśnie dało się realizować kolejne etapy tej wielkiej misji, która dzisiaj jest takim wielkim drzewem, my to tak nazywamy w sposób symboliczny, drzewem rodziny świętego Pawła.
Ja tak drążę ten temat, dlatego że, żeby zrozumieć działalność, tak mi się przynajmniej wydaje, współczesną waszych zgromadzeń zakonnych, to należałoby zapytać o ten korzeń, o tę glebę, z której wyrastacie.
Tak, mi się wydaje taki też ogromnie ważny aspekt w ogóle duchowości naszego założyciela, w ogóle jego osobowości i jego też sposobu w ogóle pojmowania swojego życia, swojego powołania i Kościoła. On tak naprawdę, to nie było tak, że przeżywszy tę noc wieków, tak jak tu ksiądz Bogusław wspomniał, że on od razu wiedział co, wiedział jak, wiedział którędy, jakimi środkami. On tak naprawdę czytał znaki czasu. I to założyciel nam zostawił wręcz w takim swoim testamencie, chyląc, no już wiedział, że jego życie, już przeżył tyle, wiedział, że już odchodzi i zawsze nam to powtarzał. Ja dałem wam takie środki, dałem wam takie sposoby, takie możliwości, ale przed wami jest po prostu pole nieograniczone, bo świat będzie szedł do przodu i czytajcie znaki czasu. I też może nie starczy nam tutaj czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, ale jeśli śledzimy my jako synowie i córki ojca założyciela, jego myśl, zresztą często nam też o tym opowiadał i zostawił wiele książek, wiele medytacji, że on właściwie miał światło, mi się bardzo zawsze podoba to porównanie założyciela, on miał światło na jeden krok, światło Boże, do zrobienia na jeden krok. Zrobił ten krok, Pan Bóg mu dawał następne światło.
Ale bo Pan Bóg światła nie marnuje.
Nie marnuje,
tak.
I zawsze mówił założyciel, podwójne posłuszeństwo, właśnie modlitwa, czyli słuchanie Pana Boga. I tu głównie dla niego to była modlitwa zawsze eucharystyczna. Bo jak powtarzał, zrodziliście się z Hosji, z tej nocy przełomu wieków, w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Żyjecie dzięki hostii i wszystko w niej ma źródło i początek i koniec. I drugie posłuszeństwo Kościołowi, woli Bożej, która przychodziła do niego przez jego spowiednika, przez Ojca Świętego. Ja nawet ostatnio tak też sobie myślałam właśnie, jak założyciel był niesamowicie wrażliwy na głos Kościoła w osobie Ojca Świętego. Znał wszystkie encykliki, znał przemówienia Ojca Świętego, bardzo uwrażliwiał nas, zresztą pauliści też mają czwarty ślub posłuszeństwa Kościołowi, czyli
Ojcu Świętemu,
nauczaniu Kościoła. I on właściwie, wyjaśniając nam też czasami historię naszą charyzmatyczną kolejnych instytutów, motywował ich powstanie właśnie głosem Kościoła. Taką encykliką Ojca Świętego, taką potrzebą Kościoła, jaką widział. I tak to się tworzyło.
Było to tak, że założyciel myślał sobie, co by tu jeszcze zrobić w Kościele, tak? Jakie zgromadzenie założyć, którego jeszcze nie ma? Miał określoną wizję. Chciał, żebyśmy głosili Jezusa integralnego, totalnego, to jest też temat olbrzymi, który sam siebie zdefiniował, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I założyciel ciągle zastanawiał się, jak to zrobić lepiej, żeby ten Jezus Mistrz, droga, prawda i życie, żyjący w osobach, mógł dzisiaj pełnić apostolstwo, mógł dzisiaj kontynuować swoje dzieło zbawienia. I na tej drodze, słuchając głosu Kościoła, niosąc w sobie cały czas to pragnienie z początku, z tej pierwszej inspiracji, przyjdźcie do mnie wszyscy, zastanawiał się, co się jeszcze przyda, jakiej wspólnoty potrzeba w Kościele, żeby pełniła tę misję. I tak zrodziły się nasze zgromadzenia, siostry paulistki i my, żeby głosić prawdę, czyli Jezus, który jest prawdą. zrodziły się później siostry pasterzanki, które reprezentują jakby Jezusa drogę, czyli tę duszpasterską działalność Kościoła, pracę wprost z ludźmi, czyli przekazywanie prawdy już konkretnemu człowiekowi w jego kontekście.
Pasterzanki, czyli siostry
Jezusa, dobrego pasterza, których niestety jeszcze w Polsce nie ma, ale czekamy na nie.
Mają taką misję, że zazwyczaj są w jakiejś parafii i pomagają księżom w duszpasterstwie. I właśnie tutaj można te
animacji
parafii. Tu można te piękne porównanie użyć, że tak jak proboszcz jest takim ojcem parafii, to siostry mają mu w tym pomagać, są takimi matkami, wnieść ten rys kobiecy, swojej wrażliwości i właśnie razem animować życie Kościoła.
Docierać do konkretnych dusz, konkretnych osób, bo często wiemy, jak to duszpasterstwo parafialne. No, proboszcz wyjdzie do ludzi na mszy się. Oczywiście na pewno jest dużo proboszczów, którzy wychodzą i to nie ma tutaj dyskusji na pewno, ale mając taką właśnie osobę konsekrowaną, siostrę przy boku, można zrobić więcej. Można dostrzec do konkretnych rodzin, zobaczyć też potrzeby. No,
sam to znaczy idzie się szerzej.
Idzie się szerzej.
Idzie się szerzej
do tego. I efektywniej.
Jezus, który jest życiem, bo żeby zamknąć ten temat, tak? Jezus, który jest życiem świata, reprezentują go siostry uczennice właśnie w tym swoim apostolstwie eucharystycznym, kapłańskim, w tej modlitwie, którą zanoszą w liturgii, tam, czyli tam, gdzie łaska się przelewa w człowieka.
Wypraszając łaskę.
Czyli to jest wszystko bardzo spójna koncepcja.
I jest jeszcze Instytut Królowej Apostołów dla Powołań.
To jest właśnie instytut, który powstał z głosu Kościoła. Była taka pilna potrzeba, żeby zająć się powołaniami w Kościele. Pozdrawiamy nasze siostry apostolinki, bo na pewno nas oglądają.
Czyli apostolinki.
Apostolinki tak, w skrócie. Tak. I ich troską jest to, by pomóc człowiekowi odczytać, jaka jest wola Boża względem niego. Nie są zazdrosne o powołania do siebie, dlatego są nielicznym zgromadzeniem. Jest ich niewiele, ale mają wielkie serce, serce, które chce odpowiedzieć i pomóc każdemu odkryć jego powołanie. Dlatego
To jest w ogóle dla mnie tak, myślę, że każdy z naszych zgromadzeń ma bardzo ciekawą misję i taką, można powiedzieć, unikatową, bo to, co mnie na przykład, jeszcze wracając do początku naszej rozmowy, pociągnęło, to właśnie ta taka nietypowość takiej misji, że ja, no mniej więcej wiele zgromadzeń ma jakieś ukierunkowanie charyzmatyczne, ale jest to w gruncie rzeczy bardzo podobne. Natomiast nasze zgromadzenia są jednak naprawdę takie unikatowe i specyficzne i wracając do sióstr apostolinnych. Zobaczmy na przykładzie tego zgromadzenia i tego charyzmatu, jak założyciel wyprzedził wręcz potrzeby, a może i bolączkę Kościoła, która dzisiaj się bardzo ujawnia. Młodzi ludzie nie umieją rozeznać swojego powołania. Spotykamy wielu młodych ludzi, którzy są zagubieni. Nie wiedzą, czego tak naprawdę Bóg od nich chce, jakie jest ich miejsce w życiu, w Kościele. Często osoby konsekrowane też na swojej drodze mają jakieś problemy, kryzysy i założyciel tyle czasu wcześniej już odczytał te potrzeby Kościoła, chociaż też siostry apostolinki troszeczkę na prośbę właśnie z potrzeb właśnie Kościoła się zrodziły, ale no, dla mnie to jest to też fenomenalny charyzmat na dzisiejsze czasy.
I jeszcze do waszej rodziny, bo wymieńmy przynajmniej te instytuty, które należą. Sam jestem zaciekawiony, skąd te nazwy tych instytutów, bo mamy tak, Instytut Jezusa Kapłana, Instytut Świętego Gabriela Archanioła, Instytut Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Instytut Świętej Rodziny. Dlaczego właśnie te nazwy?
Te nazwy firmują konkretne organizacje, tak je nazwijmy, bo nie są to wspólnoty, dlatego że to są instytuty życia konsekrowanego dla świeckich. Instytut Jezusa Kapłana przewidziany jest zgodnie z możliwością, jaką dał Pius XII w Provida Mater Ecclesia w 1947 roku opublikowaną, by kapłani, którzy dążą do szczególnej doskonałości i świętości i chcą osiągać ją w swoim kapłańskim życiu poprzez profesję rad ewangelicznych, czyli złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, to Kościół otwiera im taką możliwość. Założyciel wykorzystał tę furtkę. Kościół otworzył możliwość, robimy dla kapłanów, bo jest taka potrzeba. Zresztą sam był kapłanem diecezjalnym, był ojcem duchownym w seminarium, więc doskonale znał to pragnienie kapłańskiego serca. A więc Instytut Jezusa Kapłana dla kapłanów diecezjalnych, którzy chcą żyć duchowością rodziny świętego Pawła i na miarę swojej możliwości, oczywiście pod posłuszeństwem biskupa, bo nie są wyłączeni ze swoich diecezji, chcą podejmować misję apostolską także naszej rodziny, czyli ewangelizację z wykorzystaniem tego, co daje postęp ludzki. Jest to Instytut Jezusa Kapłana, bo dla kapłanów. To nazwa tutaj się nam bardzo ładnie
wiąże. Świętego Gabriela Archanioła to pewnie jakaś nowina.
Doskonale, dla mężczyzn konsekrowanych, żyjących w świecie. I zadanie ich jest takie, czyli wszystko jest po linii ewangelizacyjnej. Dać dobrą nowinę, ogłosić ją. Taki mężczyzna konsekrowany żyje sobie ukryty w świecie. Nikt nie musi wiedzieć, że jest osobą konsekrowaną, ale on ma za zadanie przynieść dobrą nowinę w te wszystkie środowiska, do których ksiądz nie dotrze. To jest misja świętego.
Czyli pracuje normalnie.
Pracuje normalnie w zawodzie, kontaktuje się z ludźmi, ale przykładem swojego życia, bardziej niż słowem jeszcze, jest tym świadkiem, że jest nadzieja dla ludzkości. Jest łaska Boża, jest miłość Pana Boga.
A zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny?
To dla kobiet, to jest żeński odpowiednik. Czyli dla kobiet konsekrowanych, które także pracują w swoich zawodach, nie tworzą wspólnot, nie żyją we wspólnotach, ale składają śluby zakonne, śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, są członkami rodziny świętego Pawła i tę samą misję mają. Założyciel tutaj w ich wypadku też takiego pięknego używał porównania. Dlaczego Matka Boża Zwiastowania? Bo to było najważniejsze wydarzenie w historii świata. A więc te świeckie konsekrowane wysyła do świata, żeby były emisariuszkami tego najważniejszego wydarzenia, czyli żeby przekształcały historię Kościoła według myśli Bożej, próbując wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, rodzić Jezusa.
A świętej rodziny Instytut to dla rodzin?
To w ogóle jest cud.
To jest cud.
Wszyscy się tu rozpływamy, dlatego że jest to pierwszy Instytut Życia Konsekrowanego dla małżonków i narzeczonych, zatwierdzony przez Kościół na prawie papieskim, czyli małżonkowie chrześcijańscy składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Oczywiście czystości małżeńskiej. I w ten sposób także dla nich ta droga do świętości, do doskonałości poprzez życie profesjum rad ewangelicznych jest otworem. Słów brakuje, zawsze o tym...
Można jeszcze tak dopowiedzieć, że wiemy dobrze, że konsekracja, także zakonna, jest jakby takim, jak to powiedzieć, pomnożeniem czy dopełnieniem konsekracji chrzcielnej, prawda? Tak mówimy w Kościele. I tak samo tutaj ci małżonkowie, prawda? Ochrzczeni, wierzący, poprzez tę konsekrację chcą jeszcze pełniej w swoim życiu, w swojej codzienności, przede wszystkim w swojej rodzinie, żyć Bogiem. I poprzez to także lepiej dawać tego Boga światu. Czyli rodzina, dając świadectwo wobec innych rodzin, być może też czasami przemawia lepiej niż kapłan Zambony, prawda? A właściwie dopełniamy się w tym przypowiadaniu.
Ten rys pewnego apostolstwa wobec innych rodzin jest charakterystyczny dla Instytutu Świętej Rodziny.
No, czyli dzisiaj w kryzysie pewnym rodziny ten Instytut ma spore zadanie.
Zarówno ten, jak i cała rodzina, bo my jesteśmy rodziną świętego Pawła i to jest też cud wielki.
Jeszcze Unia Współpracowników Paulińskich.
To jest stowarzyszenie, o którym mówiliśmy na początku.
Spoglądam na herb waszej rodziny świętego Pawła. To widzę tutaj przede wszystkim świętą hostię, widzę księgę Pisma Świętego, pióro, widzę miecz, no i napis, aby przez Kościół jawna stawała się mądrość Boża. To taka kwintesencja posłannictwa.
Oraz jeszcze we wstędze, chwała Bogu, pokój ludziom. To jest taka dewiza, którą się cała rodzina świętego Pawła posługuje.
Tak jest.
Cel istnienia właściwie.
Cel istnienia naszego. Chwała Bogu i pokój ludziom. Oczywiście miecz jest mieczem świętego Pawła, pióro jego narzędziem pisarskim. Księga, wiadomo, Ewangelia i hostia, bez której nic by się nie stało w naszym życiu, bo jak mówił sam założyciel, narodziliśmy się z hostii.
Jednym słowem, realizacja tego, co mówił święty Paweł o sobie, stałem się wszystkim dla wszystkich. To jest właśnie ta Pawłowa idea.
Tu się ujawnia choroba założyciela. Założyciel był chory na słowo wszystko. Nie był spokojny, dopóki nie zrobił jeszcze czegoś, żeby jeszcze więcej osób zagarnąć dla Chrystusa. Stąd te wszystkie stany włączył do rodziny świętego Pawła. Chciał wszystkich zbawić, do wszystkich dotrzeć, wszystkim dać Ewangelię.
Tu jeszcze jest, nie wiem, czy mogę zacząć, bo to jest kolejny temat, rzeka, może ocean. To
przynajmniej takie smaczki.
Ale oprócz, my tu bardzo dużo mówimy, bo warto to pokazać i mówić o tym, o całej działalności założyciela, o jego właśnie zakładaniu kolejnych instytutów, zgromadzeń, ale jeszcze rzecz może i fundamentalna, którą zostawił nie tylko nam, jako rodzinie świętego Pawła, ale którą też zostawił nam w testamencie, jako
rzecz do przekazania Kościołowi, dodania jej Kościołowi, to jest duchowość rodziny świętego Pawła. Tu ksiądz Bogusław wspomniał, że założyciel kazał nam się zwracać i przeżywać i żyć Chrystusem jako drogą, prawdą i życiem, bo tak sam Jezus o sobie powiedział. Taką dał autodefinicję siebie. Ja jestem nauczycielem i mistrzem. Nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, że bo nim jestem. I potem troszeczkę dalej w Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I właściwie na tych trzech określeniach siebie przez Jezusa zbudował całą duchowość, którą żyjemy jako rodzina świętego Pawła. Każdy z instytutów, bo tak jak może zauważyliśmy, jesteśmy rodziną, ale każdy z nas właśnie ma ten odrębny rys, odrębne też jakby działy apostolstwa, na odrębnych polach ewangelizuje. Natomiast to, co nas łączy, co założyciel też zapisał w każdej, we wszystkich konstytucjach wszystkich zgromadzeń, to wspólna duchowość. Właśnie życie Jezusem, Chrystusem jako drogą, prawdą i życiem. Oczywiście jest to duchowość bardzo konkretna. Możemy chwilę jeszcze o tym porozmawiać.
Ale te środki to jest Jezus Mistrz, to jest Maryja Królowa Apostołów i to jest Święty Paweł.
No, trzy filary duchowości oprócz Jezusa Mistrza.
I każdy z nich reprezentuje z tych filarów, prawda, jakąś konkretną prawdę do przeżycia i do zrealizowania. Mhm. Tak?
Za chwilę powiemy sobie o rozwoju, bo zatrzymaliśmy się dopiero na roku 1914-17, no powiedzmy, tak, gdy powstawały kolejne zgromadzenia. Państwa też zapraszamy do tego, by zadać pytanie, czy podialogować z naszymi gośćmi. Są dzisiaj nimi siostra Dolores Nowak, siostry uczennice Boskiego Mistrza, siostra Agnieszka Łukasik, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła, a także pauliści, ksiądz Bogusław Zeman, prowincjał i ksiądz Tomasz Wasilewski. Temat 1914-2014 od szkoły małego robotnika założonej przez błogosławionego Jakuba Alberionego do rodziny świętego Pawła, w którą zapewne także niektórzy z naszych słuchaczy, widzów mogą się jeszcze włączyć, choćby przez tych współpracowników świeckich, o których tutaj także rozmawiamy. To proszę powiedzieć, co z tej małej drukarni nam urosło?
Z tej małej drukarni zrodziło się konkretne zgromadzenie, które podjęło się konkretnej misji. To był początek. Natomiast z tego początku wyrosły bardzo wielkie dzieła. Z drukarni małego robotnika powstało przede wszystkim grono osób uformowanych do tego, by podjąć się dzieła ewangelizacji w Kościele poprzez środki, jakie wtedy były do dyspozycji. Wtedy był to przede wszystkim druk. Ale założyciel już wtedy formował sposób myślenia, co mu pozostało do końca, w taki sposób, by każdy z chłopaków, z dziewczyn był otwarty na to, co jeszcze się ciekawego w Kościele pojawi, jakie umysł ludzki wymyśli możliwości, które trzeba wykorzystać do ewangelizacji.
To jest to wszystko.
To jest to wszystko. I w związku z tym powiedział, że wasz charyzmat nigdy się nie skończy, nie zestarzeje. Dlatego, że dopóki ludzie będą wymyślali nowe formy komunikacji, przekazu, dopóty trzeba je będzie od razu ochrzcić i wykorzystać dla ewangelizacji. To jest nasze wielkie zadanie, do którego ciągle nie dorastamy i ciągle patrzymy, co jeszcze możemy my zrobić, widząc nasze małe siły, ale pewnie mamy też mniejszą wiarę niż założyciel. W każdym razie więc powstaje grono osób otwartych na te wszystkie możliwości. I kiedy tylko pojawiają się te możliwości, to założyciel wysyła jednych tu, tam, każe drukować czasopisma, ale od razu też podejmuje się wielkiego dzieła, by dać ludziom Biblię. I to jest podstawowe dzieło apostolskie naszych zgromadzeń, by dać człowiekowi Pismo Święte. W naszym wypadku, paulistek i paulistów, by dać w formie drukowanej czy jakiejkolwiek, czyli żeby było dostępne dla ludzi. Już siostry uczennice uczą tej Biblii w inny sposób. Tak. I każde ze zgromadzeń. Więc powstaje idea dzieła biblijnego, które rzeczywiście owocuje tworzeniem nowych dzieł. Na przykład powstaje Sobikain, to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Katolickie Biblijne, które zyskało w 60 roku aprobatę Stolicy Apostolskiej. Papież je uznał za dzieło Stolicy Świętej, które ma właśnie ten cel, propagować Pismo Święte w nowych przekładach, czyli dając ludziom w językach lokalnych także Słowo Boże, z komentarzem, który będzie komentarzem duszpasterskim. Ten rys duszpasterski był bardzo mocny u założyciela i w każdym z tych dzieł właściwie chciał jakieś przemycić sposób rozumienia i pomóc ludziom, by żyli wiarą, nie tylko o niej wiedzieli. W konkretach, stąd także Biblię duszpasterskie, my je tak nazywamy, i dzieło to trwa do dzisiaj, także w Polsce udało się nam takie dzieło podjąć.
Czyli Pismo Święte to jest ta podstawowa książka, która powinna trafić do ludzi, tak błogosławiony Jakub tutaj zlecił jakby
absolutnie, tak.
W całej swojej rodzinie świętego Pawła.
Biblia dla każdej rodziny, tak to tłumaczył. Stąd też nasze siostry właśnie posyłał do różnych rodzin. One pukały do drzwi i jak gdyby prezentowały Biblię, żeby osoby mogły, żeby w każdej rodzinie mogła być właśnie Pismo Święte.
Co zauważmy, że na około, nie wiem, 50 lat przed Soborem Watykańskim II nie było znowu takie oczywiste, bo wtedy tendencja była taka, że Pismo Święte tak, dajmy ludziom, ale w odpowiedniej interpretacji, osoby wykształcone, żeby nie popaść w jakiś błąd. Natomiast właśnie między innymi tego typu działalność przyczyniła się do tego, że jednak ta Biblia stała się bardziej powszechna w życiu osobistym. Osobisty kontakt z Bogiem.
I to cała Biblia.
I to cała
Biblia. Nie tylko wybrane jej fragmenty.
Dlatego też ten duszpasterski komentarz, tak? Że to nie jest egzegeza biblijna, wyjaśnianie jakichś greckich pojęć i tak dalej, czyli takie górne C można by powiedzieć, tylko to jest po prostu, masz słowo, i to jest słowo na twój poniedziałek, twój wtorek, środę,
czwartek. Jak je rozumieć i jak nim żyć. Mhm.
Mamy telefon, posłuchajmy. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Michał z tej strony. Ja z Mszanowa dzwonię z Nowego Miasta Lubawskiego, obok taka dzielnica.
Cześć Boże.
Halo.
Prosimy, panie Michale, słuchamy.
Więc mówię, chciałem zaproponować moje wiersze, bo piszę takie katolickie z serca płynące, bo zachorowałem na taką ciężką chorobę, ale Pan Bóg mnie podniósł i wydostałem się z tej choroby i coraz bardziej zdrowszy się czuję. I piszę wiersze. Ja mam na bloga, ale w blogu 6600 osób przeczytało moich wierszy, było, zaglądało. I Facebooka mam.
To pewnie, tylko, Panie Michale, chciałby Pan, żeby tutaj pauliści zainteresowali się Pańskimi wierszami. Zatem proponuję, żeby w godzinach jakichś takich roboczych zatelefonować, może nie do studia Telewizji Trwam, ale już bezpośrednio do wydawnictwa i tam pan zapewne będzie mógł swój pomysł też przedstawić. Bardzo dziękuję, panie Michale. Czy wiersze też są jakby przedmiotem waszego?
Może nie jest to bardzo działka uprawiana przez nas często, ale tak, wydaliśmy także tomik wierszy. Wszystko, to chciał założyciel.
To powiedzmy możliwe. W takim razie o Polsce. Jak trafiliście do Polski? Bo to nie jest tak, że pewnie od razu. To tak jak z redemptorystami. Trochę trzeba było czekać.
Aczkolwiek Polska jest jednym z pierwszych krajów, do którego ojciec założyciel wysłał swoich zakonników. Od początku lat 30. notujemy taką ekspansję misyjną. To już chwila upłynęła od założenia pierwszych zgromadzeń. Jeszcze rodzina świętego Pawła nie była w całości ukształtowana, ale założyciel już wysyłał paulistów, siostry w różne krańce świata. I to stało się również z Polską. W 1934 roku w listopadzie przybyli pauliści do Polski, najpierw do Warszawy. Oczywiście byli to Włosi, którzy chcieli tutaj u nas rozpocząć misję apostolską charakterystyczną dla zgromadzenia. I nie wiem, jak oni to zrobili. W każdym razie już po półtorej roku obecności w Polsce rozpoczęły się prace nad wydaniem nowego przekładu czterech Ewangelii z komentarzem katechetycznym. Ci panowie, którzy przyjechali, nasi bracia, nie znali przecież języka polskiego. Ale wystarczył ten krótki okres czasu, żeby na tyle się tutaj rozpoznać teren i znaleźć osoby współpracujące, żeby takie dzieła konkretne podejmować. Później, po półtorarocznym pobycie w Warszawie, przeniesie się do Częstochowy i tam rozpoczęli dzieło. I tam powstała pierwsza drukarnia, przyszli także pierwsi już postulanci. W międzyczasie dojechały także siostry. Wtedy jeszcze nie było podziału takiego bardzo wyraźnego na siostry paulistki, siostry uczennice. tylko jakby wszystkie tworzyły jedno zgromadzenie, aczkolwiek już się zaczęło klarować, dlatego powiedziałem o pączkowaniu, bo to było tak, że z jednej wspólnoty założyciel wydzielił kilka sióstr, wy od dzisiaj będziecie robić to. I tak się rodzi powoli nowe zgromadzenie, później wydziela następne, a wy dzisiaj od dzisiaj robicie to. Także to gdzieś wspólne korzenie są. W każdym razie do Częstochowy bracia i siostry trafili i tam pięknie się wszystko rozwijało. Niestety szyki pomieszała II wojna światowa. Wybuch wojny sprawił, że wszyscy postulanci zostali odesłani do domów, bo nie byliśmy w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Włosi wyjechali do Włoch, poza jedną osobą, ksiądz Tarcisio Ravina, Domenico Ravina, pozostał w Polsce i przez cały czas okupacji był. Różne dzieła podejmował. To, co było możliwe, to robił właśnie w apostolstwie, czyli także publikował i rozprowadzał książki, które już były także przed wojną drukowane. Po wojnie niestety został osadzony w więzieniu i oskarżony o kolaborację z okupantem. Był w końcu Włochem. Także inne nieprawdziwe zarzuty mu władze komunistyczne postawiły. Po ponadrocznym pobycie w więzieniu został deportowany do Włoch. I tu można by rzec, historia właściwie się by urywała paulistów, ale całe szczęście były siostry. Siostry były, które przetrwały, były nieustannie, tak? Jakoś miały ten kobiecy geniusz, że jednak nie. A wydawało się, że nie są takie niebezpieczne dla systemu komunistycznego.
A niby słabsze.
Gdzie siostry miały swoje domy? Jak przeżyłyście w Polsce w tych czasach wojennych i później komunistycznych?
Też trudna bardzo historia, ponieważ ja mówiąc o naszym charyzmacie, już jakby przedstawiam go tak, jak to teraz jest. Natomiast na początku ideą założyciela, tak jak mówiliśmy, było wszystko razem, wspólnie. Praktycznie on mówił, nawet nie używał słowa jakieś zgromadzenia zakonne, mówił dom. Każdy w tym domu ma swoją funkcję, każdy ma swoje miejsce, swoje zadanie. Więc tak naprawdę jak przyjechali bracia, zaraz zostały wysłane siostry. I prawdę mówiąc, nasze siostry, pierwsze siostry, założyciel miał też taką wizję, że one mają być takimi typowymi matkami w tym domu. Tak jak siostry świętego Pawła wychodziły do ludzi z tą Ewangelią, wręcz fizycznie niosąc ją do domów, tak nasze pierwsze siostry były w domu. Wyobraźmy sobie, to byli młodzi, kilkunastoletni chłopcy, więc ktoś musiał gotować, ktoś musiał prać, ktoś musiał nad tym domem czuwać, więc pierwsze siostry to robiły. I często tam, gdzie posyłał założyciel naszych braci, posyłał też siostry, żeby też tym domem zakonnym jakoś się zajęły. I rzeczywiście tak było razem. Oczywiście siostry, nasze siostry, ponieważ jeszcze nie było takiego rozdziału, więc wszyscy robili też to, co trzeba było. I nasze siostry też, jak to mówiły, chodziły na tak zwaną propagandę. No dzisiaj to tak trochę niezręcznie może brzmi.
Tak używał,
może to też tak niezręcznie z włoskiego trochę tłumaczone. Natomiast ta propaganda to właśnie taka ewangelizacja. Chodziły z tymi wydawnictwami paulińskimi do domów. Natomiast no właśnie przyszła wojna i tu były już pierwsze powołania, nawet kilka tych postulantek było i jednej z tych postulantek udało się ostatnim pociągiem przed wojną pojechać do Włoch. Tam to była nasza pierwsza Polka, mówimy, matka nasza Jadwiga Wrońska. Tam zrobiła nowicjat i potem po wojnie wróciła do Polski. Już do końca tutaj życia była z nami. Natomiast została tutaj jedna siostra Włoszka, siostra Saveria Pistamilio. Była to Włoszka, wiadomo. No, Włosi byli w koalicji z Niemcami. Nie zawsze też w Częstochowie była przez ludność jakoś tak dobrze postrzegana jako Włoszka. Poza tym no, w jej pamiętnikach są przeróżne też wspomnienia. Cierpiała z zimna, cierpiała też z przeróżnych trudności takich typowych życiowych. I niestety zachorowała i zmarła. Natomiast zaraz tuż po wojnie z powrotem została wysłana nasza matka Tymotea Bovetti i od razu zgromadzenie się zaczęło odradzać, począwszy od tego, że wróciły te dziewczęta, które zostały na czas wojny odesłane do domu. I praktycznie to naprawdę bardzo szybko zaczęło się rozwijać i tak praktycznie nasze zgromadzenie, no można powiedzieć, bez jakiejś tam przerwy istniało w Polsce.
Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Teresa z Poznania. Ja mam pytanie Gdzie dzisiaj można siostry spotkać tak na co dzień? Jakie jest apostolstwo i gdzie siostry apostołują?
Już odpowiadam.
Dziękujemy Pani Tereso.
Dobrze, to
może... Siostra Agnieszka.
Może siostry świętego Pawła w kolejności historycznej. Siostry świętego Pawła można spotkać w Warszawie. Tam prowadzimy i wydawnictwo, i prowadzimy również księgarnię. Także jest, nasz założyciel zawsze powtarzał, że księgarnia jest takim dla nas świątynią, gdzie każdy może przyjść. Nikt nie jest klientem, ale jest naszym współpracownikiem. Nasze księgarnie tym się charakteryzują, że jest obraz świętego Pawła, naszego patrona, założyciela i ojca. I jest też wystawione Pismo Święte. W naszej księgarni też osoby, które przychodzą, mogą też napisać swoje intencje. My zawsze modlimy się za wszystkie osoby, które przychodzą do naszej księgarni. Również modlitwą obejmujemy wszystkich pracowników środków społecznego przekazu. To też że jest taka ważną naszą misją, modlitwa też za tych wszystkich, którzy pracują w mediach.
Czyli siostry mają swój dom w Warszawie?
Tak, w Warszawie. Jedyną wspólnotą tutaj w Polsce.
I gdzie w Warszawie ta wspólnota się mieści konkretnie?
Konkretnie na Mokotowie. To jest Sadyba.
Mokotów, Sadyba.
Tak. A księgarnię prowadzimy w Śródmieściu.
Czyli tam można siostry spotkać. Gdyby pani Tereso chciała, to Mokotów, Sadyba czy w Śródmieściu.
Tak, siostry Paulistki można napisać Paulistki. W Google i znajdzie się.
Znajdzie pani. A uczennice?
No my mamy troszkę więcej domów. Może taki główny, po którym nas... Główny. Główny jest w Warszawie, bo jest to dom prowincjalny, przeniesiony w Częstochowie wcześniej był, ale już od kilkunastu lat w Warszawie, przy ulicy Żytniej. Jesteśmy w Olsztynie, blisko katedry. Mamy dwa domy w Lublinie. Tak jak wspomniałam, właśnie w Lublinie zostałyśmy poproszone przez już ładnych, no wiele lat temu jeszcze, przez księdza biskupa Pylaka o właśnie opiekę nad kapłanami diecezjalnymi, archidiecezji lubelskiej. I tam prowadzimy dom dla kapłanów starszych chorych. I jeszcze mamy jeden dom, taki dla sióstr, może bardziej studentek. I w Częstochowie dwa domy. Jeden dom, mieszkają w nim siostry, które pracują na Jasnej Górze. A drugi...
W tym miejscu właściwie można siostry zobaczyć.
Właśnie, to jest dlatego chciałam zacząć mówić od Jasnej Góry i Częstochowy, ponieważ tak naprawdę, tak jak powiedziałam, misja naszego zgromadzenia jest bardzo ukryta. Czyli
pozdrawiamy siostry zakrystianki na Jasnej Górze.
Nie tylko, chyba wszystkie oglądają w innych domach też.
ale tam szczególnie, ponieważ tak. Często przy naszych pielgrzymkach rodziny Radia Maryja spotykamy się i siostrom też dziękujemy za tę ogromną pracę i jesteśmy też zobowiązani i wdzięczni za tę życzliwość, ilekroć jesteśmy na Jasnej Górze, to siostry bardzo tutaj troskliwie do nas podchodzą.
No, miło to słyszeć. Przyznam, że ilekroć powiem o pracy na Jasnej Górze, to wszyscy właśnie to podkreślają, że siostry są obdarzone darem niezwykłej cierpliwości i życzliwości, no ale po prostu tak trzeba. Więc najbardziej nas chyba osoby kojarzą z Jasną Górą, bo tak naprawdę nie za bardzo nas można tak na zewnątrz zobaczyć. Oprócz naszej pracy w centrach liturgicznych, jakie prowadzimy w Częstochowie i w Warszawie, to nie mamy takiej właśnie czystej.
Jeszcze myślę, że można powiedzieć o siostrze Judycie, która jest osobą medialną i ją można zobaczyć także w telewizji.
Tak, to ksiądz właśnie tak też czekałam na ten moment, żeby on wybił. Jeśli chodzi o taką współczesność mojego zgromadzenia w Polsce, no to taką naszą ogromną radością właśnie z takich kilka konkretnych takich działalności. Od paru lat właśnie siostra Judyta, która skończyła studia biblijne w Ziemi Świętej, rozpoczęła całe takie duszpasterstwo biblijne, które jest naszą ogromną radością, bo okazuje się, że spotkało się to z ogromną potrzebą ludzi wiernych, którzy sami wręcz siostrę poprosili o pewne inicjatywy, chociażby o takie, my to nazywamy lekcja continua, czyli czytanie Ewangelii raz w tygodniu przychodzi, czasami nawet około 70 osób potrafi przyjść do nas do domu i siostra przez półtorej godziny tłumaczy po kolei. Obecnie kończymy rozważanie Ewangelii według świętego Marka. Oprócz tego, no też siostra pracuje i na papieskim wydziale teologicznym, a oprócz tego jeszcze, na ile jej czas pozwala i zajęcia, wyjeżdża czasami z pielgrzymami do Ziemi Świętej i też już parę takich pielgrzymek się odbyło. No też jest otwarta na wiele inicjatyw, a to gdzieś jakieś rodziny gdzieś przy parafii, które są jakoś tam zgrupowane, też ją proszą. No jest ogromna potrzeba dawania ludziom właśnie Ewangelii. Mamy też siostry konkretnie wykształcone w tych kierunkach artystycznych. Myślę, że też drugim takim imieniem, które jest już znane w Kościele Polskim, to jest siostra Maristella, która jest architektem i już bardzo wiele świątyń w Polsce czy kaplic zakonnych też projektowała, wykonała. Mamy siostry, które też robią witraże, projektują, które malują ikony, właściwie piszą ikony. Mamy dwie takie siostry. Jest siostra też, która jest wykształcona i w kierunku rzeźby, i też projektowania różnych rzeczy do wnętrz. Także...
A wszystkie te działalności wynikają, czy jakby są kontynuacją i uzewnętrznieniem tego, co dostajecie podczas adoracji.
Co mamy w duszy, tak. Co nam w duszy gra, to co nas rodzi łaska. To jest tak, jak dokładnie jak mówił założyciel. Dotykając codziennie tego ogromu łaski, jaką Bóg codziennie nam wyświadcza, czy też pochylając się, bo głównie też nasza modlitwa opiera się na Słowie Bożym. I wszystko, co robimy też w dziedzinie sztuki, bardzo też zakorzeniamy w Słowie Bożym.
Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Tak?
Prosimy.
Mogę rozmawiać?
Tak, słuchamy.
Więc chciałam bardzo serdecznie pozdrowić siostry. Ja akurat jestem, znam zgromadzenie, więc księdza Zemana, Bogusława, bardzo serdecznie pozdrawiam. Byłam na pielgrzymce we Włoszech śladami błogosławionego Jakuba Alberione.
Bardzo się cieszymy.
Pani Romo, halo.
I w każdym bądź razie jestem pod wrażeniem wydawnictw. Właśnie chciałam, moja skromna bardzo ocena, ale jestem pod wrażeniem wydawnictwa Od Słowa do Słowa. To jest liturgia mszalna, która jest opracowana tak doskonale i tak mnie to po prostu zauroczyło. Dlatego są tam wykładnie na każdy dzień i Ewangelii, więc po prostu jest bardzo potrzebne to każdemu człowiekowi. Mam ogromną tremę, ale bardzo serdecznie jestem pod wrażeniem ogromnym, bo to wydawnictwo świętego Pawła naprawdę jest wspaniałe, cudowne i naprawdę jestem, bardzo serdecznie dziękuję księdzu Bogusławowi za obecność i szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. To wydawnictwo jest chyba najlepszym dowodem na tę jedność i współpracę, ponieważ rzeczywiście wydawnictwo jest dziełem braci, ale ma też w tym duży udział właśnie jedna nasza siostra liturgistka, siostra Iwona, która też mając to wykształcenie, przygotowanie też w tej działce liturgicznej w wydawnictwie braci pracuje. Także jest to właśnie wspólne dzieło, które tak jak ksiądz Bogusław właśnie mówił, że chyba osoby dzisiaj bardzo potrzebują tego komentarza do Słowa Bożego i w tym wydawnictwie to się znalazło. I tak jak słyszymy, owoce chyba są.
No właśnie, co w tej działalności jeszcze zasługiwałoby na to, żeby no, zauważyć, tak? Co dzisiaj znaczy to wszystko waszego założyciela? Bo słyszeliśmy już o działalności sióstr, jest edycja świętego Pawła, wydawnictwo chyba najbardziej znane i rozpowszechnione w Polsce. Kolejne przykłady Pisma Świętego z komentarzami, tym komentarzem duszpasterskim także. Co jeszcze zasługuje na takie dostrzeżenie? Co odkrywacie pod słowem wszystko w roku 2014, bo to jest ta druga data z naszej klamry?
To przede wszystkim, myślę, spojrzenie w stronę mediów elektronicznych. ale to jest właśnie rzeczywistość, do której się ciągle przymierzamy i mamy świadomość tego, że nie jesteśmy jeszcze w sposób wystarczający w niej obecni. Ale jakby treść pozostaje niezmienna. To jest też logika, której nauczył nas założyciel, że niezmienne pozostanie Biblia, liturgia, katechetyka, nauczanie Kościoła. To są treści niezmienne, natomiast zmienia się tylko forma, środki, w jakich trzeba je podać. I stoimy teraz wobec takiej bardzo pilnej potrzeby wykorzystania tych mediów, które dzisiaj są coraz częstsze w użyciu i umożliwiają komunikację między ludźmi, by właśnie także Biblię w taki sposób przekazać, nauczanie Kościoła w taki sposób rozpowszechnić, dać poznać.
Ja z kolei się znowu w tym moim kolorycie naszego zgromadzenia. Właśnie, charyzmat polega na tym, że się dostrzega pewne potrzeby. I my dzięki właśnie tym różnym dziełom, tak jak mówiłam, czy apostolstwu biblijnemu, czy apostolstwu liturgicznemu, dostrzegamy, ja chciałam zwrócić uwagę na taką ogromną potrzebę, jaką widzę i wiele moich sióstr, jak się dzielimy i rozmawiamy, widzimy i też chyba do tego jeszcze może nie dorastamy, chociaż próbujemy małymi środkami. To jest właśnie katecheza dorosłych w Kościele. Głównie z tym naszym kolorytem, naszego zgromadzenia, katecheza liturgiczna. Ja może tylko tak w dwóch słowach powiem, bo akurat tym się zajmuję w zgromadzeniu, bo też mam przygotowanie z kolei muzyczne i ja praktycznie od zawsze, można powiedzieć od dziecka, czułam ogromny pociąg do liturgii, a może i szczególnie do muzyki liturgicznej i zawsze czułam jej ogromną rolę. W ogóle w życiu duchowym chrześcijanina, każdego wiernego. No i tak się stało, że Pan Bóg gdzieś to pragnienie, o którym nikomu nie mówiłam, tak zrealizował, że przełożeni wysłali mnie na studia muzyczne i teraz mogę to realizować. I praktycznie widzę na swoich oczach, bo stworzyłyśmy w naszym zgromadzeniu taki kurs muzyki liturgicznej, który ma ogromny rys formacyjny. Formacja tam się odbywa na poziomie biblijnym, liturgicznym i muzyki liturgicznej. Też praktycznie już potem wykonywanej. I to, co jest ogromnym, taką ogromną doświadczeniem, obserwacją, głód właśnie w ludziach tej formacji liturgicznej, rozumienia liturgii, pogłębiania liturgii. Wręcz no, ja przeżywam co roku, bo ten kurs już parę edycji się odbyło, no, jest to dla mnie ogromnie wzruszające, jak ludzie wręcz no, ze łzami w oczach, dorosłe osoby mówią, że jakoś no, nikt wcześniej w Kościele nie powiedział im o tych ogromnych skarbach liturgii, o tym, co tak naprawdę w liturgii przeżywamy, co tak naprawdę celebrujemy. I no, jest to dla mnie ogromną radością, że możemy to robić. To samo jest, siostra Edyta się dzieli właśnie w spotkaniach z ludźmi w tej biblijnej działce. Także ja uważam, że oczywiście mamy w Kościele katechezę dzieci, młodzieży, ale czasami ja dużo o tym myślałam od wielu, wielu lat. Co się z tymi dziećmi i młodzieżą dzieje dalej? Jakby ja widzę, że Kościół się też w wielu miejscach i ośrodkach budzi i wiele takich różnych inicjatyw w kierunku katechezy dorosłych powstaje. Na przykład w naszej archidiecezji warszawskiej teraz są takie katechezy dla dorosłych przy Kościele Świętej Anny, które też się cieszą ogromną popularnością i zapotrzebowaniem. Katecheza dorosłych.
Też to spojrzenie dzisiaj, jeśli można powiedzieć w imieniu sióstr apostolinek, dla nich to jest ta pilna potrzeba pomocy osobom w rozeznaniu ich powołania. Czyli w odkryciu, na jakiej drodze, w jakim stanie będą mogły spełnić pragnienie Pana Boga względem swoich osób, czyli osiągnąć szczęście. To jest też ogromny problem dzisiaj, co widzimy także po osobach, które przychodzą do naszych zgromadzeń, prawda? Kiedy zwlekają z decyzją, kiedy ta decyzja jeszcze ciągle nie jest ukształtowana, ciągle brakuje odwagi do podjęcia decyzji definitywnych. Także to pole dzisiaj jest ogromnym wezwaniem i wyzwaniem dla na przykład sióstr apostolinek. Także ciągle jakby patrząc na świat widzimy te wyzwania, by odpowiedzieć na wszystkie zgodnie z naszym charyzmatem.
To powiedzmy jeszcze, ile osób tworzy tę rodzinę świętego Pawła w Polsce i w świecie?
Czy jesteśmy w stanie?
Liczbowo, w Polsce to pewnie jest 150.
Około 150 osób.
Nas jest około setki.
Tak, plus. Tak, czyli 150 osób w Polsce. Mhm. Na świecie będzie
nas około 1400.
około 6 tysięcy, myślę, dlatego że...
Już samych małżonków jest bardzo dużo.
Bardzo są rozwinięte.
Bardzo forma bardzo ciekawa.
Tak, jest bardzo rozwinięta.
Nowatorska. Wtedy, kiedy była beatyfikowana czy kanonizowane małżeństwo, para małżeństwa, to podkreślaliśmy jako wzór dla rodziny, ale tutaj wasz założyciel rozpoznał fenomenalnie tę możliwość życia konsekracją małżonków.
Jedyny instytut, gdzie małżeństwa mogą żyć konsekracją.
No mamy nadzieję, proszę Państwa, że dostarczyliśmy wielu takich tematów do przemyśleń dla Państwa. Rozmawialiśmy o rodzinie świętego Pawła, bo mamy stulecie od tej takiej instytucyjnej
rok jubileuszowy
działalności, a więc jubileusz, ale jubileusz jest po to, żeby zobaczyć, co za nami i ile jeszcze przed nami. A przed Wami wszystko. Bardzo dziękuję. Ksiądz Bogusław Zeman, prowincja opaulistów, siostra Agnieszka Łukasik ze Zgromadzenia Świętego Pawła, ksiądz Tomasz Wasilewski, paulista.
Dziękuję.
I także siostra Dolores Nowak, siostra uczennic Boskiego Mistrza. To nasi goście. Będą również z nami o 21.30. Państwa także zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz...